Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, a szczególnie wszystkich młodych w taką szczególną noc, którą nazwaliśmy nocą przedślubną. Co to za noc? O tym będzie ta audycja i mam nadzieję, że wszyscy pozostaną razem z nami, ponieważ są tutaj młodzi ludzie, którzy jutro mają podjąć bardzo ważną decyzję w swoim życiu. To naprawdę bardzo ważna taka życiowa decyzja. Są ludzie, którzy już taką decyzję podjęli już dawno niektórzy, ale właśnie zacznijmy od początku. Jesteśmy w Tuchowie. Tuchów, piękne miasteczko, niedaleko Tarnowa. Tuchów słynie z wielu rzeczy, z wielu bardzo dobrych ludzi, jak nie wszystkich, ale przede wszystkim chyba jak się wjeżdża do Tuchowa, to widać jedną taką wielką budowlę, taki wielki gmach, a jest to klasztor redemptorystów. Jest tutaj sanktuarium, bazylika Matki Bożej Tuchowskiej. Jest tutaj seminarium, w którym kształcą się, którym formują się, przygotowują się do bycia redemptorystami klerycy i też bracia zakonni. I tak są razem z nami też nie tylko redemptoryści, nie tylko klerycy z Tuchowa, ale ci, którzy jutro staną się redemptorystami, tak już oficjalnie, tak namacalnie, ponieważ przyjechali do nas z Lubaszowej, a tam mieści się nowicjat redemptorystów. Tam przygotowują się młodzi adepci do tego, żeby ślubować, co jutro uczynią i będą mieć piękne habity. Zaraz wszyscy się przedstawią, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze oprócz tego, że są redemptoryści, że są prawie redemptoryści, że są w ogóle redemptoryści stażem już wielkim, dalekim, są małżonkowie, którzy kiedyś mieli taką przedślubną noc, którzy kiedyś mieli wiele takich i wieczorów, i w ogóle całych dni przygotowania się do pięknego życia. To może tak, może się przedstawimy, tak? Zaczniemy od małżonków. Kasia, tak?
Tak, Kasia.
Łukasz.
Miło mi, że jesteście. Od kiedy jesteście małżeństwem?
Od roku.
I warto było?
Oczywiście.
Polecamy, naprawdę polecamy każdemu.
No innej odpowiedzi nie ma, tak oficjalnie. Nie, no, śmieję się oczywiście. Ale właśnie o tej ich przygotowaniu za chwilę będziemy mówić, ale niech się przedstawią następni. Zaczniemy od ojca Witolda.
Ojciec Witold, baran, duszpasterz powołań, którzy też się bardzo cieszy, że jutro będą te śluby, bo kiedyś tam, jak Pan stanął nad brzegiem, poprzez różnych redemptorystów, poprzez różne znaki, no to przychodzili do zgromadzenia tacy nieopierzeni jeszcze młodzi ludzie, a tu już są jakiś czas, jedni, tak jak mówił ojciec Marcin, dłużej i będą jutro składać śluby wieczyste, inni będą składać pierwsze, a jeszcze inni będą po prostu na kolejny rok ponawiać te śluby zakonne.
I są z nami, tak, może zaczniemy od tych najmłodszych, tak? Od najmłodszych.
Tomasz Marcinek, nowicjusz.
Jeszcze. Ostatnia noc w nowicjacie.
Aleksander Ćwik, też jeszcze nowicjusz.
Są ci, którzy będą ponawiać swoje śluby.
Bach.
I?
Brat Jurek Krywult, trzeci rok po pierwszej profesji zakonnej.
Jest jeden człowiek, który jutro będzie składał śluby wieczyste, czyli?
Brat Stanisław Poprocki.
Czyli już prawie redemptorysta taki na całego.
Tak jest.
Dobrze, zaraz wrócimy do naszej audycji na pewno. Wcześniej jednak będzie muzyka i wrócimy do tego i będziemy się pytać właśnie, jak wygląda taki wieczór przed podjęciem najważniejszych decyzji w waszym życiu. A tymczasem prosimy studio w Toruniu, aby nam udostępniło jakąś piękną muzykę.
Znoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie. mi pomoc, pomoc od Pana, wszak Bogiem on miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich.
Jesteśmy z powrotem tutaj w Tuchowie. Trwa audycja czasu wzrastania. Przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, czas wzrastania, tam jest taki baner, noc przedślubna. Naszymi gośćmi są młodzi mający podjąć najważniejsze decyzje w życiu. Już pierwsze wpisy są. Jeden zagrał nawet, Piotrek nam zagrał nawet marsz weselny. No pięknie. Cieszymy się, Piotrek. Dzięki za pozdrowienia. Piotrek nawet napisał, zanim padnie sakramentalne, tak przed młodymi stoi trudne wyzwanie. Jest to przetrwanie nocy przedślubnej. Wiadomo, że nerwy związane ze ślubem oraz niepewność, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, sprawia, że nawet na chwilę nie możemy przymknąć oczu. Następnego dnia czeka nas wielkie wydarzenie. Dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby noc minęła nam na błogim śnie. Dzięki, Piotrek. Ciekawe. A ciekawe, jak to było u was z tą nocą przedślubną. Jak to ta noc przed ślubem wyglądała? To było dużo zdenerwowanie? Czy taki spokój? Czy w ogóle myśli biegały wokół wesela? Tutaj goście się zjeżdżają. Czy wszystko już jest zrobione? Czy rosół gotowy?
Ja jej nie pamiętam.
Nie. To zupełnie inaczej było niż tutaj. Ktoś nam pisał na Facebooku, przynajmniej w moim przypadku. Ja naprawdę na dużym spokoju to przeszedłem. Nie wiem, skąd to się wzięło.
Z miłości.
A no właśnie, z miłości, ale ta miłość to trochę lat wcześniej się zaczęła, nie?
Owszem.
Owszem, znamy się od, no pewnie już 10 lat na pewno będzie. Więc można powiedzieć, że po kolei przeszliśmy te szczebelki drabiny takiej przedślubnej.
Przyjaźni, miłości, wspólnego poznawania się.
W końcu przyszedł ten czas na ten ślub.
A no na pewno pamiętasz, Kasiu, ten moment, no, kiedy były oświadczyny.
Tak, zwłaszcza, że mąż wywlókł mnie wtedy na Giewont.
Na Giewoncie? A skąd taki pomysł?
Nie wiem, skąd taki pomysł się wziął. Po prostu obydwoje lubimy bardzo góry. Chodzimy bardzo, bardzo dużo po górach, po Tatrach. I to tak jakoś też chyba taki symbol miał być, jak ten krzyż na Giewoncie stoi, tak nasze małżeństwo ma wyglądać chyba. Chyba w ten sposób to miało być.
Czyli wcześniej było bardzo dużo takich wypadów gdzieś, tak?
Tak. Często wychodzimy w górę, jak tylko mamy możliwość, jest piękna pogoda. Także kilka szlaków mamy zaliczonych, tak jak i w naszym życiu.
A jakie mieliście wtedy marzenia? Byliście przecież, no jesteście młodzi, tak? Ale byliście jeszcze bardziej wtedy młodzi, nie? Młodzież wtedy, tak? No, jakie mieliście marzenia? Jak sobie wyobrażaliście, że jakie będzie to małżeństwo? Pamiętacie?
Na pewno chcieliśmy i wspieramy się nawzajem. Także to chyba była najważniejsza kwestia naszego małżeństwa. Wspólne życie, wspólne plany, wspólne zakupy. Wspólne gotowanie obiadu.
No jakby to na pewno się wszystko realizuje tak, jak było zamierzone. To znaczy... No nie wiem, jest tak, jak być powinno. No tak miało być i tak jest na pewno. No bez żadnego takiego koloryzowania. No. Przynajmniej
na razie.
Zobaczymy, jak będzie dalej.
No do was jeszcze wrócimy na pewno. Jeszcze jest kilka takich pytań. No i ciekawi jesteśmy, jak to wszystko się po ślubie układa. Ale to na pewno dobrze już padło przecież. Ojcze Witku, a ojciec tak nie żałuje takich wspomnień? Młodzi tak mają takie piękne wspomnienia, małżonkowie, że ojciec nie ma takich wspomnień jak oni, że się ojciec nie zaręczył pod Giewontem.
Nie, no nie żałuję, że takich... Właśnie na Giewont dziś jeszcze patrzyłem rano, także nie wiedziałem, że w takim pięknym miejscu się dokonało to piękne wydarzenie zaręczyn. Gdybym wiedział, to bym pomachał tam w stronę Giewontu, śpiącego rycerza. No ale mam swoje wspomnienia z tych nocy przedślubnych. Chyba jednak bardziej pamiętam tą noc przedślubną przed pierwszymi ślubami. Ponieważ tak jak no jednak tutaj Piotrek napisał na Facebooku, no myślę, że jak się jest w zgromadzeniu, no to też chce się, żeby ten dzień był wyjątkowy, dzień złożenia ślubów zakonnych. I wydawało się nam, że wszystko mojemu rocznikowi, że wszystko jest jakby przeciwko nam, ponieważ zapowiadano ogromne ulewy i rzeczywiście całą noc dudnił ten deszcz tak paskudnie. Woda płynęła z tej Lubaszowskiej górki. Wydawało się, że będzie paskudna pogoda, a tu nagle właśnie przed naszymi ślubami zrobiło się bardzo pięknie i cały dzień później już było pięknie. No ale może nie pogoda była najważniejsza. Najważniejsze były te emocje, że za chwilę stanę się tym, kim już od długiego czasu chciałem się stać. Że za chwilę będę redemptorystą i powiem szczerze, że chociaż to były pierwsze śluby i mówiłem na rok, to jednak w sercu miałem na całe życie. Oczywiście wiedziałem, że różnie może być. Kościół może nie potwierdzić. Mnie się może coś stać w głowie i w sercu, że mogę odejść z seminarium, ale pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy z całą mocą chciałem powiedzieć Panu Bogu tak, na wszystko, na całe życie. No i gdzieś ta noc przedślubna nie była do końca dobrze przez Pana. Może nie tyle ze względu na jakieś tam troski zewnętrzne, co właśnie na takie ogromne przejęcie tym, że za chwilę, za parę godzin coś bardzo radykalnie się w moim życiu zmieni.
Dzięki. To mamy takich właśnie nestorów, tak? Ojciec Witek. Ile lat w ogóle po ślubach?
Po ślubach pierwszych to jest szczęśliwe 13 lat, a po wieczystych, no to jutro będę miał 10. rocznicę ślubów wieczystych. Właśnie dziś z moimi współbraćmi rocznikowymi, których serdecznie pozdrawiam, wróciliśmy z pielgrzymki do świętych dla redemptorystów miejsc w Austrii, we Włoszech, w Niemczech, która była pielgrzymką właśnie z tej okazji 10. rocznicy ślubów wieczystych.
No to gratulacje. Jeszcze zaśpiewamy 100 lat. Na pewno. Też są z nami tacy, którzy już pierwsze śluby, pierwsze koty za płoty, tak, ale jeszcze nie wieczyste, bo tutaj sobie te smaczki największe zostawimy na koniec. Jak tak patrzę na brata Stanisława, który siedzi i jutro ma właśnie... taką ważną decyzję w życiu podjąć, może nie podjąć, bo to chyba już podjęte jest, ale dobra, do tego będziemy do tego jeszcze wracać, ale jutro to wypowiedzieć, no to fajne ma oczy, tyle tylko powiem, może za chwilę ktoś zrobi fotkę i wrzuci na Facebooka, czas wzrastania. Brat Jurek.
Tak jest.
No właśnie. No jaka jest taka noc przed ponawianiem ślubów?
No na pewno jest to noc niezwykła, jest to taka noc, kiedy trzeba jeszcze mocniej opowiedzieć się za Chrystusem i coraz bardziej umieć za Nim kroczyć swoim życiem. Jest to taka noc też pełna jeszcze wrażeń, bo to często wracamy ze swoich praktyk wakacyjnych, z różnych wyjazdów, gdzieś to jeszcze w nas żyje. Jest to w nas, ale jest to taki mocny znak, jeszcze wątpliwości gdzieś są, ale chce się iść za tym Chrystusem i powiedzieć Mu tak. I to już się składa z tą myślą, że na całe życie się to składa. To nie jest tak, że ma się w myśli, że tylko teraz złożę, a zobaczymy, co będzie później, tylko w moim przypadku to jest tak, że na całe życie. To się tak rozeznaje, coraz bardziej się do tego dorasta, ale z tą myślą, że to się chce na całe życie Panu Bogu ofiarować.
A jak tak patrzysz na takich szczęśliwych małżonków? No naprawdę są szczęśliwi, nie? Dobrze im z oczy patrzy, uśmiechnięci cały czas. To nie przychodzi czasami tak do głowy coś, a może jednak w tamtą stronę?
A to jasne, że przychodzą takie momenty, takie chwile, takie sytuacje, że myśli się o tym małżeństwie, bo to tak jakoś ta nostalgia też na to naprowadza. Ale jednak jak się jest wiernym Chrystusowi, to wydaje mi się, że tutaj jakoś tą radość, ten spokój się znajduje. I jakoś tak po chwili myślę sobie, dobrze, że tu jestem, że się opowiedziałem za Chrystusem w taki sposób, choć życie małżeńskie też jest pięknym powołaniem, też jest powołaniem takim Bożym, ale ja cieszę się, że jestem tutaj, że tak rozeznałem swoje powołanie. Jakoś Pan Bóg przez różne sytuacje, znaki spotykanych ludzi daje mi poznać, że to jest moja droga.
Dzięki. No to podejdę do drugiego brata, który jest również w takiej samej sytuacji jak brat Jurek. Brat
Paweł.
Brat Paweł. Dlaczego chcesz być dalej redemptorystą?
Bo odkrywam swoje życie, swoje powołanie, patrząc na swoją historię życia, na to, jak mnie Pan Bóg prowadził w moim życiu. Odkrywam, że to jest to, czego ode mnie On oczekuje. Jeśli miałbym się odwołać do swojej decyzji wstąpienia do zgromadzenia, do decyzji złożenia pierwszych ślubów zakonnych, to było przecież rok temu, nie tak dawno, jeszcze te wspomnienia są cały czas żywe w moim życiu, to muszę powiedzieć, wspominając właśnie tą noc przedślubną, muszę powiedzieć, że to była dosyć spokojna noc. Już byłem gdzieś do tego przygotowany całą formacją nowicjatu, całym rokiem. Też tak psychicznie już byłem na to nastawiony, że to będzie. Ale pamiętam 2-3 noce wcześniej, przed tą nocą, kiedy już następnego ranka miałem składać pierwsze śluby zakonne, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, to pamiętam, że wtedy te 2-3 noce wcześniej nie mogłem też właśnie spokojnie spać, bo gdzieś w moim sercu była taka ogromna radość i takie już spełnienie, które wiedziałem, że już to nastąpi ta chwila, tylko czekałem na ten oficjalny moment, kiedy powiem Chrystusowi tak. I wiedziałem, że to już przyjdzie. I wtedy w moim sercu była taka radość, która nie pozwalała mi z jednej strony spać, a z drugiej strony właśnie wiedziałem, że muszę też wypocząć na to, żeby się przygotować do tego momentu, żeby to zrobić jak najbardziej z sercem świadomym i pełnym miłości do Chrystusa. I dlatego już ta noc przed pierwszymi ślubami, ta ostatnia noc już była taka spokojna. I pamiętam ten moment, kiedy składałem pierwsze śluby. To był taki moment, kiedy trzeba było utrzymać na wodzy swoje nerwy, żeby organizm, moje ciało powiedziało to, co jest w sercu, żeby się głos nie załamał, bo jest w świadomości człowieka coś takiego, że stoisz przed Bogiem, kładziesz rękę na Ewangelii, prawą swoją rękę i mówisz Bogu, ślubuję Ci czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. I to tak jak już tutaj mówił Jurek, mówił ojciec Witold, że to pierwsze śluby są co prawda na rok, ale w sercu jest taka świadomość, że to jest moje powołanie i ja oddaję siebie Chrystusowi całkowicie i na zawsze. I właśnie całkowicie, to, że bez reszty. I to było właśnie dla mnie takim przyczyną do radości, która gdzieś wypełniała moje serce. I teraz składam, czy ponawiam śluby po roku, jutro rano na juczni w kaplicy seminaryjnej i w moim sercu nie czuję gdzieś jakiejś wątpliwości, czy to jest moja droga, nie czuję jakiegoś smutku, który miałby sprawiać, że gdzieś się zastanawiam, czy może jednak nie, może zrezygnować, może nie podejść, ale jestem pewny tego, że nadal chcę się oddać Chrystusowi na kolejny rok, jakby właśnie w tym takim całkowitym powierzeniu się Jemu.
Mm-hmm, dzięki. Czyli ta noc pierwsza, ta przedślubna, tak? Rok temu.
Tak.
To tak trochę była nie przez Pana, ale trochę przez Pana.
Właśnie taka była, raczej była spokojna. Bo już kilka nocy wcześniej już się przygotowywałem do tego i te kilka nocy wcześniej było nie przez Pana, a ta już ostatnia była już była taka
już
spokojna.
Zmęczony,
tak, już zmęczony też przygotowaniami, ośmiodniowymi rekolekcjami wcześniej, które mieliśmy w nowicjacie. To już też to zmęczenie przeszło, już też gdzieś myśl o tym, że już się wyjedzie z nowicjatu po całym roku przebywania tam, praktycznie na miejscu, bez żadnych wyjazdów jakichś dalszych. Ta myśl, że się już wyjedzie do domu, że znowu zobaczy się bliskich, już też myśl o tym, że oni przyjadą, że trzeba będzie się z nimi jakoś przywitać, spotkać, zaprosić najpierw na mszę świętą, właśnie wtedy, kiedy składamy śluby zakonne, później na spotkanie wspólne przy stole, przy obiedzie i to, że też to też jest w sercu człowieka, że dostaniesz habit, że będziesz już inaczej wyglądał nie tylko w sercu, nie tylko od strony ducha, ale będziesz też inaczej wyglądał od strony zewnętrznej, że ludzie będą na ciebie inaczej patrzeć, że będą inaczej z tobą już rozmawiać. I to teraz po tym roku już mogę powiedzieć, że rzeczywiście ludzie inaczej podchodzą do ciebie jako do człowieka, który już ma na sobie habit, niż do człowieka świeckiego.
A czy w czym ta inność się przejawia?
No, ja bym tutaj tak pewnie można powiedzieć o dwóch sposobach podejścia. Ale ja bardzo często odczuwam ten jeden sposób takiej ogromnej życzliwości, Gdzieś wtedy ludzie podchodzą z uśmiechem. Często wiele ludzi mi mówiło, jak przyjechałem do swojej parafii rodzinnej do Męciny po nowicjacie, że bardzo ładnie wyglądam w habicie, że mi pasuje. I ja też odpowiadałem na to, że to habit mnie upiększył właśnie. Też sobie gdzieś zdaję sprawę, że może być inne podejście, chociaż ja tak szczerze mówiąc na razie nie doświadczyłem. Mam nadzieję, że nie doświadczę tego podejścia gdzieś jakiejś pewnie oschłości drugiego człowieka na widok habitu, czy wręcz czegoś, co będzie odpychało drugiego człowieka od habitu, ale właśnie czegoś takiego jeszcze nie miałem, takiego doświadczenia w moim życiu. Więc moje doświadczenie bycia osobą zakonną, osobą konsekrowaną, zakonnikiem, jest takie, że ludzie podchodzą zawsze uśmiechnięci, pełni jakiejś takiej życzliwości, coś tam zapytają, jak biegnie moje życie, czy jest trudno. I to tak bardzo odbieram życzliwie też właśnie.
Dzięki. Taki wygadany redemptorysta.
To co, w końcu idziemy do nowicjuszy może, nie? Do nowicjuszy. To pierwszy brat...
Tomasz.
No to jak wygląda teraz ten wieczór w ogóle? Jak się brat czuje teraz tego wieczoru?
No nie ukrywam, że tego stresu troszkę jest, ale też jest bardzo duża doza spokoju. A ten spokój no, bierze się też z tego, że wiem, czego chcę i tak wierzę i ufam, że ten akt ślubów, który jutro będę wypowiadał i który będzie moim wyznaniem miłości Panu Bogu, będzie taką moją szczerą odpowiedzią na to zaproszenie Pana Boga, które tak naprawdę przez całe moje dotychczasowe życie rozpoznawałem tak szczególnie przez już tak naprawdę 2 lata bycia w zgromadzeniu redemptorystów, najpierw poprzez postulat, przez nowicjat, też bardzo w przygotowaniu właśnie do momentu złożenia ślubów pomogły rekolekcje, które przedwczoraj skończyliśmy, a które prowadził nam ojciec Kazimierz Fryzeł.
Ile dni trwały te rekolekcje?
8 dni.
I jak wyglądają takie rekolekcje w ogóle w nowicjacie?
No to jest rzeczywiście taki czas, kiedy rzeczywiście Pan Bóg mówi do człowieka.
Ale... A co trzeba zrobić? Co trzeba jakieś wymagania spełnić, żeby usłyszeć ten głos Pana Boga?
Trzeba na pewno wyciszenia, ale...
Czyli te rekolekcje były w całkowitej ciszy, tak?
Nie, nie, nie. Te rekolekcje były... Pierwszy okres tych rekolekcji mogliśmy rozmawiać, a drugi okres tych rekolekcji, czyli te 4 ostatnie dni, no już ojciec zalecał nam, żeby rzeczywiście, żeby się wyciszyć i każdego dnia przyjść do tej kaplicy, czy wybrać sobie na zewnątrz jakieś miejsce, usiąść i milczeć i słuchać tego Pana Boga, wsłuchiwać się w tego Pana Boga, który do mnie mówi. On nie powie mi bezpośrednio, że ja rzeczywiście usłyszę ten jego głos, ale gdy człowiek rzeczywiście otworzy się na ten głos Pana Boga, to on go może usłyszeć. Czy to w słowie współbrata, czy też ojca, który prowadzi te rekolekcje, czy słowa, które każdego dnia rozważamy, to rzeczywiście ten Pan Bóg mówi i w tych słowach jeszcze człowiek bardziej się utwierdza w tej decyzji, do której no, przez ten okres bycia już w zgromadzeniu się przygotowywał i do której tak naprawdę dojrzewa.
Ja na chwilę ci przerwę, ale tylko zapytam małżonków, szczęśliwych małżonków, takich uśmiechniętych, naprawdę cały czas uśmiechnięci są. A wyście przygotowywali się przez jakieś rekolekcje, na przykład do małżeństwa, albo nie wiem, jakąś modlitwę? Coś takiego było w ogóle?
To znaczy, no, były wszystkie te, że tak powiem, formalności spełnione, jeśli można tak nazwać nieładnie. To znaczy kurs przedmałżeński był na pewno, były dni skupienia, były spotkania w poradni, były spotkania w kancelarii. Nie wiem, czy coś było. No ponadto chyba nic takiego nie było specjalnego. Przepraszam, że tak mówię.
Mhm. No to dobra, a może gdzieś tam...
Na pewno bracia mają łatwiej, bo mają rekolekcje. Myśmy nie mieli czegoś takiego.
My musieliśmy sami takie rekolekcje sobie tworzyć na co dzień. Ale przez wspólne rozmowy, przez codzienne spotkania na pewno też poznaliśmy się i te dni też można by było nazwać takimi rekolekcjami, trochę innymi.
Patrząc z perspektywy czasu, to znaczy na te 10 lat, no to jest naprawdę, można powiedzieć, kupa czasu, więc...
Mówię tutaj cichutko, droga krzyżowa.
No, mówisz, tak.
Nie, no żartuję.
Jak zwał, tak zwał. Ale dlaczego? Pięknie Kasia powiedziała właśnie, że ale ze sobą rozmawialiśmy, ze sobą byliśmy, poznawaliśmy siebie, czyli co? Rozmowa, bycie ze sobą, więź jakaś. Nie tyle, że relacja jest słaba, ale więź się tworzy w tym momencie. A tutaj w waszym przypadku, no właśnie te rekolekcje, tak? No i dobra, przerwałem tutaj bratu.
Tak. No i tak jak też wspomniałem, że do momentu właśnie złożenia przeze mnie ślubów, który jutro nastąpi, musiałem przejść też ten okres, do którego się mogłem przygotowywać. A już mówiąc o samej tej nocy przedślubnej, tak naprawdę już ta noc, można by powiedzieć, że ona się zaczęła już dziś rano, czyli ten jakby dzień przedślubny. I ten dzień rzeczywiście jest wyjątkowy, kiedy ja układam swój habit, kiedy zawijam różaniec na pas, kiedy go przygotowuję, kiedy już mam w świadomości to, że ten moment nastąpi lada chwila. I to jest rzeczywiście piękne, bo w tym wszystkim człowiek odnajduje i widzi, że to, co robi, to się Panu Bogu podoba i że widzi w tym wszystkim, w tych drobnych gestach, że rzeczywiście ta droga, którą ja obrałem, jest rzeczywiście tą drogą, którą Pan Bóg mi zaplanował. I to jest ta droga, na której ja będę szczęśliwy. Też tak wspominając może moją rodzinę, bo ja pochodzę, mam szóstkę rodzeństwa, więc to rodzeństwo jest ode mnie starsze i też pamiętam wszystkie te śluby, przygotowania, które oni przeżywali i myślę, że ten moment, który ja teraz przeżywam, jest bardzo podobny. Z tego też to sobie właśnie przypominam, jak też i moi bracia i siostry no się stresowali też przed tym momentem, kiedy rzeczywiście Panu Bogu mówią tak na całe życie. I tak jest też ze mną, jak moi współbracia wspominali wcześniej, że oni składali te pierwsze śluby, patrząc w perspektywie już całego życia. I tak samo ja podchodzę do tych ślubów, mimo że ja składam je na jeden rok, ale w rzeczywistości, w sercu i z takim nastawieniem też idę, że te śluby składam na całe życie, że to całe moje życie ofiaruję Panu Bogu. I tak ufam, że tak będzie i że Pan Bóg też mi dopomoże w tym, żebym w tym powołaniu, w tych ślubach wytrwał. I tak ufam i wierzę, że tak będzie.
A czy brat ma jakiś taki stres?
Troszkę się stresuję, też z natury jestem człowiekiem, który dużo się stresuje, ale na tyle, ile też samego siebie poznałem, to ten stres jest do momentu, gdy coś się wydarzy, gdy coś się zaczyna dziać. Także myślę, że gdy jutro już ta uroczysta Eucharystia się zacznie, to tego stresu jakoś tak nie będę odczuwał, a wiem, czego chcę, więc myślę, że ten stres nie jest w tym wszystkim najważniejszy, tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to, co jest w moim sercu i ta decyzja, do której ja dojrzewałem, a która jutro się spełni.
Dzięki. Cały czas jesteśmy na Facebooku, czas wzrastania. Tutaj ojciec Witek to wszystko śledzi. Czy coś się tam dzieje?
No, zdaje się, że ojcze Marcinie udało nam się tak trochę wyprowadzić w pole naszych słuchaczy i
Facebooka. A nie mieliśmy tam, nie mieliśmy takich intencji.
Absolutnie nie mieliśmy takich intencji.
Delikatnie wypuścić, owszem.
Owszem. I właśnie ktoś tu wyraził radość z tego powodu, że go wypuściliśmy. Paweł napisał, myślałem, że będzie o ślubie kobiety i mężczyzny. No trochę też jest.
Też jest, no to
jest,
nie?
Kasia, jest Łukasz.
No właśnie.
No, oni są co prawda już po nocy przedślubnej.
Tak.
No, ale też w tych klimatach ciągle jesteśmy.
Jesteśmy ciągle w tych klimatach. Przypomnę, czas wzrastania z Tłuchowa. Jutro swoje pierwsze śluby złożą nowicjusze w Lubaczowej, redemptoryści w Lubaczowej, tak. W Tuchowie ponowią swoje śluby klerycy, no i śluby wieczyste złoży ilu współbraci?
Pięciu.
Pięciu współbraci złoży śluby wieczyste. My zaraz do Państwa wrócimy, a tymczasem chcemy trochę umilić tego czasu jakąś piękną piosenką, którą już tutaj studio w Toruniu nam wyemituje. Bardzo proszę.
Dobra, trochę przerwy. Jeszcze został Stachny, jeszcze tak. A do Was musimy wracać cały czas, bo tam cały czas piszą o ślubie.
Jesteśmy z powrotem z Tuchowa, gdzie trwa audycja pod tytułem Czas Wzrastania, Noc Przedślubna. Naszymi gośćmi, jak już wspomniałem, są ci, którzy się przygotowują na podjęcie takiej decyzji, czyli na wyrażenie tej decyzji, którą już chyba podjęli dawno, czyli ślubowania w kościele, w zgromadzeniu redemptorystów, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Cały czas jesteśmy na Facebooku i zapraszamy Was, abyście właśnie opowiedzieli może o swojej takiej nocy prześlubnej. Być może nas słuchają jakieś siostry zakonne, może jacyś bracia zakonni, może kapłani w ogóle, ale i też małżonkowie, jak się przygotowywali do małżeństwa. Tutaj Kasia i Łukasz nam pomagają w tym wszystkim. Im się wydaje pewnie, że nie pasują tutaj do tego towarzystwa, które jest takie biało-czarne. A oni są tak tacy piękni. Piękni kolorowi, natomiast mówimy stanowczo, bardzo pasujecie, bo gdyby nie wy, gdyby nie wasz obraz, czyli obraz małżeństwa, my byśmy za dużo nie wiedzieli o innym obrazie, o obrazie właśnie Boga i człowieka, o tym, jaka jest relacja między człowiekiem i Bogiem, czego my jakoś próbujemy doświadczać, uczymy się doświadczać. Zapraszamy was, abyście pisali na Facebooku o waszym przygotowaniu się do małżeństwa, o waszym przygotowaniu się do złożenia ślubów. A my wracamy dalej, bo tutaj jest kolejny nowicjusz z nami. Jak możesz przypomnieć, bracie, jak masz na imię?
Aleksander.
Aleksander, brat Aleksander, skąd pochodzisz?
Ze Starej Wsi, niedaleko Limanowej.
Aha. I dlaczego chcesz jutro ślubować? W ogóle jak się czujesz teraz, tak noc przed tym ślubowaniem?
Znaczy, na pewno jest takie pozytywne chyba drżenie serca. Co to towarzyszy, to tęsknota, przynajmniej w moim sercu. Taka tęsknota, żeby już powiedzieć to tak. To tak,
żeby mieć już to za sobą, tak?
Nie tyle mieć za sobą, tylko żeby móc, tak jak już tutaj wcześniej brat Paweł powiedział, tak adekwatnie powiedzieć Panu Bogu tak przy kościele, przy świadkach, bo jednak no nie ukrywamy, że jest to wydarzenie, którego przynajmniej ja osobiście bardzo oczekuję i do którego się przygotowywałem. I jednak ta chwila, im bliżej ta chwila jest mnie, tym bardziej jest takie wielkie pragnienie, żeby to już było, żeby móc być w tej chwili i powiedzieć tak, żeby jak najbardziej świadomie to zrobić oczywiście i oddać się Panu Bogu.
A jak to się stało, że brat odkrył, że chce być redemptorystą?
Więc chodzi o świadectwo powołania? Takie wkrótce może.
To dla wszystkich niewtajemniczonych to jest takie hasło klucz, słowo klucz. Ktoś powie świadectwo powołania, aha, to jest ta wersja. Wersja A, wersja B, wersja C. Nie, no takie zwyczajne, tak? Tak najprościej, tak, żeby każdy, kto nas słucha, zrozumiał, dlaczego brat chce zostać redemptorystą.
To być może streszczę tylko do tego, dlaczego redemptorystą. Redemptorystą dlatego, ja to już zawsze, ktokolwiek pyta, zawsze powtarzam, że już pomijając o tym, że jest myśl o kapłaństwie, myśl o zgromadzeniu, żeby żyć w zgromadzeniu, to redemptoryści dlatego, bo dla mnie i tu nie żebym jakoś, że tak powiem, robił reklamę redemptorystą, aczkolwiek dla mnie to jest zgromadzenie, które ma najpiękniejszy charyzmat, które żyje tym najpiękniejszym hasłem głosić obfite odkupienie. Bo dla mnie, ja kiedy widzę ze swojej perspektywy, kiedy mam zapewnione spowiedź świętą, kiedy mam zapewnioną komunię, mszę świętą, cały czas znajdzie się ta myśl o ludziach, którzy są tego pozbawieni. Przynajmniej to mi towarzyszyło wtedy, kiedy podejmowałem decyzję, aby to byli redemptoryści, a nie inne zgromadzenie. Mam cały czas w myśli ludzi, którzy są pozbawieni właśnie sakramentów, którzy są często pozbawieni mszy świętej. I to nasze hasło, głosić obfite odkupienie, iść do tych ludzi. Dla mnie osobiście, jak już mówię, zawsze to powtarzam każdemu, nie jest to nasza misja, ale nasz przywilej, że my jako zgromadzenie, jako ludzie możemy w imieniu Boga być przedłużeniem Jezusa i pomagać innym ludziom. Dlatego redemptoryści.
Mm-hmm. Czyli takie hasło i to wszystko przyświecało. A jak brat poznał redemptorystów?
No, z poznaniem redemptorystów to nie miałem dużego problemu. Pierwszy punkt, mój wujek jest redemptorystą. Także redemptorystów od dziecka znałem zawsze. Już pamiętam, od kiedy sięgam pamięcią z rodzicami, z babcią, z braćmi, przyjeżdżaliśmy na Wielki Odpust Tuchowski. To było wydarzenie bardzo ważne i to było wydarzenie, gdzie rok w rok zawsze miało miejsce w naszym domu, gdzie już wcześniej przed Odpustem Tuchowskim to się przeżywało. Bo pamięta się zawsze te tłumy ludzi, pamięta się te msze w kaplicy polowej. pamiętaj się tą atmosferę tego odpustu, że był to odpust na pewno inny niż kiedy przeżywałem w swojej parafii. Jest to naprawdę szczególne wydarzenie i zawsze chętnie uczestniczyłem w tym odpuście i kiedy byłem mały, to pamiętam, że tam dzień czy dwa dni przed odpustem pytałem się taty, kiedy pojedziemy, w który dzień, na którą mszę, bo czekało się, żeby być już na tym odpuście, żeby się pomodlić, po prostu pomodlić do Matki Bożej. Dla mnie ona jest taka szczególna, gdzie mogę klęknąć, gdzie czuję się po prostu jak u swojej mamy i to jest rewelacyjne uczucie. I tak jak mówię, no wujek mój jest redemptorystą, dlatego redemptorystów znałem od dziecka.
Ja teraz przejdę do naszych małżonków, po raz kolejny, szczęśliwych małżonków, aby się zapytać o to, co jest ważne dla każdego kapłana, ważne dla każdego redemptorysty na pewno, dla każdego, kto składa śluby, aby rzeczywiście dowiedzieć się i doświadczyć miłości Bożej, tak? Żeby dowiedzieć się, że Bóg mnie kocha, że doświadczam Jego miłości, żeby to namacalnie jakoś przeżyć. Ale tak samo jest i u narzeczonych, tak? Wcześniej u narzeczonych, gdzieś tam chłopak, dziewczyna, jakieś, nie wiem, za ręce trzymanie się, gdzieś tam pierwszy całus. Skąd, Kasiu, wiedziałaś, że Łukasz Cię kocha?
No mówił mi to często.
Ale to tylko z mówienia?
Nie, no oczywiście, że nie. Właściwie na każdym kroku mogłam odczuć takie wsparcie z jego strony. I to chyba było takim wyznacznikiem tej miłości.
Ale wsparcie to nie wiem. To chodził na przykład z torbami w tym na zakupach za tobą. A ty weźmiemy to, teraz z tamtej półki.
Nie, no oczywiście, też. A tak serio to przede wszystkim... odczuwałam to, że słuchał, co do niego mówię, to, że chciał ze mną spędzać czas, to, że kiedy byłam może w złym humorze, starał się w jakiś sposób mnie pocieszyć, to, że właściwie był za każdym razem, kiedy go potrzebowałam. Także to jest to wsparcie. Takie bycie na co dzień.
A ty, Łukasz, jak odkryłeś, że Kasia cię kocha?
Ja tego nie musiałem odkrywać chyba. Ja miałem troszkę łatwiej, bo to ja się musiałem dłużej zastanawiać na pewno. Na pewno dłużej się zastanawiałem nad wszystkim.
Ale kiedy był przełom?
Nie było takiego przełomu. To tutaj Kasia właśnie mi powiedziała, że mnie kocha pierwsza.
A, czyli tak było, pięknie było, świetnie.
Nie po kolei, że tak powiem. Ona mi pierwsza powiedziała, a ja się... No
dlaczego nie po kolei? Tak miało być widocznie.
Najwyraźniej tak miało być, no ale... Ja się musiałem na pewno dłużej zastanawiać, ale...
Ale jak już powiedział to... To już...
Było góry, było naprawdę wysoko.
Aha, wysoko było. To tam na Giewoncie, czy jeszcze wyżej?
No nie, na Giewoncie to było. Ale nie, wcześniej na pewno było też. Wcześniej było to już takie, na Giewoncie to było przypieczętowanie takie całkowite chyba. Tego, że będziemy na pewno razem.
Świetnie, super. Ciekawy jestem, czy nasi radiosłuchacze opowiedzą coś nam, zdradzą coś ze swojej historii, jak przygotowują się do małżeństwa, może są młodzi, zakochani i chcą jakoś dobrze przeżyć swoje małżeństwo. Zapraszamy, aby pisać na Facebooku Czas Wzrastania, dzisiejsza audycja Stuchowa, noc przedślubna. A my tutaj przyjdziemy do brata Staszka, już niedługo diakona pewnie jeszcze i później ojca i w ogóle, ale wcześniej jutrzejszy dzień, jutrzejsza uroczystość, czyli złożenie ślubów wieczystych. Jak się brat czuje?
Dobrze się czuję. To jest trudne pytanie pomimo wszystko. To jest coś, na co czeka się przez długie lata w formacji seminaryjnej, a czeka się tym bardziej, jak obserwuje się starszych współbraci, między innymi ciebie, bo spotkaliśmy się jeszcze na etapie w seminarium, więc pamiętam twoje śluby wieczyste
i naprawdę?
Wielu innych, którzy byli jeszcze po tobie. I to się zawsze patrzyło na takich współbraci, aha, to ja jeszcze mam trochę czasu. Ja jestem, jutro minie dokładnie 5 lat od tego, jak jestem na ślubach czasowych, przez 5 kolejnych lat. Więc decyzja o tym, żeby wybrać Jezusa, pójść za Nim i zostać redemptorystą,
to tak jak już mówili współbracia, dokonała się już dawno temu. Dokonała się w taki sposób, że to pierwsze wybranie, pierwsze złożenie ślubów zakonnych, co prawda tylko na rok, ale z tą świadomością, że do końca życia, że różnie może być w życiu, że może być łatwiej, może być trudniej, ale z tą świadomością, że ja chcę iść za tobą do końca moich dni. I później każdy kolejna noc przed ślubami, kiedy można było jeszcze zrezygnować, przed ponowieniem, śluby były tylko na rok, przeżywało się to samo, że Jezu, ja ci mówię jeszcze raz, na kolejny rok chcę iść za tobą i tak do końca. I to takie stopniowe przygotowywanie się, bardzo, bardzo powolne. Tak patrzyło się na tych współbraci, którzy już do tego etapu dochodzili. I teraz wreszcie po tych 5 latach przychodzi moja kolej, żeby to wszystko wypowiedzieć. Tu współbracia przygotowywali się do tego momentu w taki szczególny sposób. Przez rok nowicjatu, potem przez 8-dniowe rekolekcje. Bracia klerycy przez dzień skupienia. My mieliśmy aż, ponieważ to jest decyzja definitywna, to potrzebowaliśmy aż miesiąca, takiego specjalnego miesiąca, gdzie zjechali się współbracia z różnych zakątków świata, z Afryki, z Hiszpanii, ze Słowacji, z Ukrainy i nas 5 z Polski, gdzie razem przeżywaliśmy. I gdyby tak na nas spojrzeć, na tą grupę, gdzieś tak wyjąć nas, gdzie nie byliśmy ubrani w habity, popatrzeć na nas, to każdy z innej kultury, z innego języka, z innego narodu, z innego ludu, można by nawet tak powiedzieć. Nawet na nas Polaków spojrzeć, to każdy z innego i pozornie nic nas nie łączy, a w rzeczywistości łączy nas miłość do Chrystusa, miłość do zgromadzenia. I wtedy przez te dni sobie uświadamiałem te słowa, które jutro wypowiem. Na koniec profesji zakonnej się mówi, niech będzie ze mną twoja łaska i współpraca rodziny zakonnej. I tego doświadczam ostatnio bardzo mocno, że tak jak małżonkowie, czy nowożeńcy, czy może nie, jak para narzeczona przed ślubem, noc przed ślubem nie jest sama, bo są najbliżsi, to my mamy świadomość, że ta najbliższa osoba jest cały czas z nami, Jezus Chrystus, a dodatkowo jest jeszcze rodzina zakonna. Są współbracia na całym świecie. Jutro wielu moich współbraci będzie składało swoje pierwsze śluby zakonne i swoje śluby wieczyste też. Ale są też współbracia tu na miejscu, gdzie jak wróciliśmy teraz ostatnich 8 dni spędzaliśmy u sióstr naszych redemptorystek w Bielsku Białej. Nasze rekolekcje, takie przygotowanie w ciszy, w modlitwie. To jak ci starsi współbracia, dużo starsi, mający już doświadczenie kilkadziesiąt lat kapłaństwa, ale też życia zakonnego, z jakim szacunkiem i z dużą radością nas witali, mówiąc, że cieszymy się, że od jutra już będziecie z nami, z naszą rodziną złączeni na zawsze. Tak samo współbracia, którzy wrócili z Włoch, też ich życzliwość i młodszych współbraci, którzy też na nas czekali i też o nas pewnie w swoich modlitwach pamiętali. To, że mówię, że rodzina, to rzeczywiście tak jest, że my między redemptorystami czujemy się tak, jak w rodzinie, jak między braćmi, ale jeszcze mamy siostry nasze kochane, redemptorystki i one rzeczywiście są jak takie, ich zgromadzenie powstało rok od nas wcześniej, dlatego są naszymi starszymi siostrami, też swoją modlitwą, swoją życzliwością o nas pamiętają, też zapewniają o swojej modlitwie, dlatego też ze spokojem, z dużą radością podchodzę do tego wydarzenia, które jutro ma się dokonać.
No, dzięki. No i oby jakoś to wszystko pięknie poszło, tak? Jakoś, żeby to było przeżycie i żeby jakoś to było w pamięci bardzo, bardzo długo. W międzyczasie i brat Jakub, salwatorianin z wolontariatu misyjnego, napisał tak na Facebooku Czas Wzrastania. Pamiętam noc przed pierwszymi ślubami zakonnymi. Była to noc oczekiwania i modlitwy. Był to moment zakończenia pewnego etapu życia. Teraz jako salwatorianin piszę nową księgę życia, za co z całego serca codziennie Bogu dziękuję. Dziękujemy ci, bracie Jakubie, za ten wpis i zapraszamy innych, nie tylko osoby zakonne, ale też i tych, którzy się przygotowują do małżeństwa, którzy może już są małżonkami od jakiegoś czasu. Jak właśnie to wygląda, to przygotowanie? Może macie jakieś takie swoje ulubione miejsca tutaj? Nasze małżeństwo Kasi i Łukasza mają swoje takie ulubione, takie wysokie miejsca, tak? Oni lubią wysoko i wyznawać miłość i podejmować najważniejsze decyzje. To są takie szczególne miejsca, które gdzieś człowiek ma i dobrze, że ma. Może macie takie miejsce, może chcecie się podzielić takimi rzeczami. Zapraszamy, abyście napisali dziś na Facebooku Czas Wzrastania. A właśnie, a czy ksiądz ma takie miejsce, czy brat zakonny, czy redemptorysta ma takie miejsca, gdzie ma takie szczególnie, no nie wiem, gdzie lubi przebywać po prostu. Gdzie lubi przebywać i tam po prostu nabiera siły, nabiera ducha. Może tam się takie decyzje wielkie podejmują. Przecież nawet ojciec Witold był ostatnio teraz tak we Włoszech, pewnie w Scala ojciec był. No przecież święty Alfons Liguori, założyciel Redemptorystów, tam w Scala też miał takie szczególne miejsce.
Tak, to jest przepiękne miejsce. Oczywiście no, może być tak też to odebrane, że chwalimy to, co nasze. Ale czemu mamy
dzisiaj,
nie chwalić?
Dzisiaj możemy.
Jak to prawda. Byliśmy w tym takim wyjątkowym miejscu dla redemptorystów, jakim jest Grota w Scala. Scala to jest taka cudowna miejscowość, powiedzmy...
W Zatoce Amalfitańskiej?
Zatoka Amalfitańska.
To na Apolu.
Tak, trochę niżej tam na mapie.
Na tym bucie.
Tak, na tym bucie na Morzu Śródziemnym. Miejsce jest przepiękne, ponieważ można powiedzieć, że tam góry schodzą do morza i według naszej tradycji święty Alfons też decyzję o założeniu Zgromadzenia Redemptorystów omadlał w grocie, z której miał właśnie taki przepiękny widok i na góry, i na morze, ale no, jego inspiracją nie były góry ani morze, tylko Matka Boża, z którą tam prowadził wewnętrzny duchowy dialog. I myślę, że ilu jest redemptorystów, tyle pewnie jest takich miejsc i okoliczności. Ale są takie miejsca, do których wracamy chyba chętnie. No i znowu może tu się okazać, że ktoś pomyśli, zwłaszcza ze współbraci, że nieobiektywnie powiem to, co powiem, ale wydaje mi się, że dla nas wszystkich jest Lubaszowa, z której pochodzę, Takim miejscem wyjątkowym, bo my mówimy o tym domu na górze, w lesie, z którego jest przepiękny widok tu właśnie na Tuchów, że to jest nasza Góra Tabor, że to jest góra naszego przemienienia, że tam się wiele rzeczy w nas dokonuje i z tego, co widzę, to współbracia lubią wracać do Lubaszowej. Może różne mają doświadczenia, nie dla wszystkich łatwe, ale gdzieś potem jest szansa na to, żeby przyjechać chociażby na zakonne rekolekcje. Dla niektórych, wiem i tu od razu pozdrawiam chłopaków, którzy przyjeżdżają do nas na rekolekcje powołaniowe, jakąś taką pamiątką powołania jest kaplica w domu rekolekcyjnym, z której jest też taki właśnie piękny widok z góry. I tam niejedno powołanie zostało z Panem Bogiem obgadane. Myślę, że takim miejscem jest bez wątpienia i miejscem i czasem ta nasza tuchowska bazylika, bo współbracia codziennie wieczór o 21:00 przychodzą przed obraz Matki Bożej, w mroku kościoła się gromadzą na modlitwie. No i tam pewnie różne nastroje tej modlitwie towarzyszą, bo nie zawsze się chce skakać i krzyczeć hura, ale to wszystko jest składane w ręce Matki Bożej. I myślę, że zresztą wiem o tym, bo słyszałem od niejednego współbrata, że z ogromną nostalgią wspomina ten czas, kiedy właśnie w seminarium mógł przychodzić przed Matkę Bożą i z Matką Bożą te tajemnice swojego serca jakoś tam omawiać. trudno jakoś tutaj, bym powiedział, wszystkim wmówić, że jakieś jedno miejsce jest szczególnie ważne, ale myślę, że jak no właśnie, jedni mieli w bazylice, w środku w bazylice śluby zakonne, ale ja zawsze, kiedy widzę ten ołtarz polowy, bo mój rocznik akurat tak się pięknie też rozpogodziło na wieczyste nasze śluby, że mogliśmy mieć na zewnątrz, a było nas wielu, 13, to kiedy przechodzę przed tą kaplicą polową, to też sobie uświadamiam, że tak, tu na tej kostce, na tym dywanie składałem moje wieczyste śluby zakonne i jakoś tam widzę siebie w tym miejscu. I bardzo lubię to miejsce.
Cieszę się. O, brat Staszek też ma jakieś swoje ulubione miejsce.
Takim miejscem ważnym dla mnie, ale myślę, że też dla innych redemptorystów jest nasza kaplica seminaryjna, w której się wychowujemy, w której no, myślę, że wiele trudnych, ale też radosnych spraw się z Panem Bogiem obgaduje. Z Nim się tam rozmawia, z Nim się tam spotyka. Nie tylko z tego, że program seminarium tego zobowiązuje, ale też potrzeba serca. I wielu redemptorystów starszych, którzy przechodzili formację w tej kaplicy, wraca do niej, myślę, z dużym sentymentem i z dużą radością, nawet takich współbraci, których pamiętam jeszcze z czasów seminarium, kiedy spotykaliśmy się, dużo starszych ode mnie, zawsze jak mają możliwość i są w Tuchowie, to starają się tam odprawić mszę świętą. Sami najczęściej, no sami albo ze współbraćmi, klerykami jakoś chcą przeżyć, bo to wyjątkowe miejsce. Tam się spędza lata.
Ja trochę może dorzucę czegoś innego, bo tutaj chwała za to i tak pobożnie, i tak pięknie w tym wszystkim. Przyznam się, że myśmy z niektórymi współbraćmi mieli też takie ulubione, jak tutaj byliśmy w Tuchowie, mieliśmy ulubione miejsca. Jednym z tych ulubionych miejsc to było tam na górze, obok tego krzyża takiego, co tak w nocy świeci. Nie pamiętam do końca, jak się to miejsce nazywa.
Znaczy, to się Furmanizm na to mówi, także...
Aha. Tam jest cmentarz niedaleko, taki wojskowy, ale stamtąd jest taki piękny widok tutaj na Tuchów. Mało tego, jak kiedyś patrzyłem gdzieś tam na Facebooka i ktoś z Tuchowa wrzucał jakieś zdjęcia, to zrobił takie zdjęcie, że było widać Tatry nawet z tego miejsca. Niesamowity widok.
Tak, zresztą tam u góry jest postawiona taka informacja na temat tego, jakie szczyty widać i dokładnie opisana przez jednego z tuchowiaków.
Tam na górze teraz, tak? A tu będę musiał tam zajrzeć, bo dawno tam nie byłem. Ale właśnie gdzieś tam, gdzie jesteśmy, to zawsze mamy swoje jakieś takie ulubione miejsce, gdzie odetchniemy, gdzie nabierzemy sił, nabierzemy ducha. Wiemy, że jeden człowiek tutaj zapytał się, jak pokonać strach, który powstaje przed wyborem powołania. No, kto odpowie tutaj naszemu słuchaczowi? Bogdan, on z Ukrainy pisze. Jak pokonać taki strach?
Moja historia powołania wiąże się właśnie troszkę z takim pokonywaniem strachu czy lęku przed tym, żeby odpowiedzieć Bogu tak. Bo też cieszę się, że takie pytanie padło i że mogę na nie odpowiedzieć. Bo kiedy byłem na rekolekcjach przed maturą, jeszcze pamiętam, to już jest kilka lat temu, wtedy właśnie gdzieś do mojego serca, jakby to powiedzieć, przyszły do mojego serca słowa takie, które do tej pory pamiętam i które wypełniają moje serce cały czas. Nie lękaj się, nie bój się. To właśnie są słowa, które stają się dla mnie przez cały ten czas do tej pory, przez cały czas formacji, stają się dla mnie mottem, które gdzieś mi przyśwituje i które są słowami, ja to wiem w swoim sercu, że pochodzą od Pana Boga. I często też mówię młodym ludziom, którzy mnie gdzieś pytają o moje powołanie, czy właśnie coś, jak pokonać strach przed powołaniem, że odpowiadam tak, że jeśli Pan Bóg Cię powołuje, to On sobie z tym poradzi. On Ci da na tyle siły, że potrafisz przełamać w sobie, czy przezwyciężyć ten strach, który masz w swoim sercu gdzieś, który nie pozwala Ci czasami nawet się odezwać do drugiego człowieka i powiedzieć mu o tym, co jest w swoim sercu. Jezus jest Panem Twojego serca, jest tym, który je stworzył i który zna każdy jego zakątek i On wie, co zrobić, żeby strach, który jest w Tobie, przełamać, żeby przemówić do Twojego serca i żebyś ty odkrył swoje powołanie. A twoja praca czy twój wysiłek polega na tym, żeby być otwartym, żeby być blisko Chrystusa, żeby zawsze współmyśleć z Chrystusem, żeby nie zamykać nigdy swojego serca na Jego obecność, na Jego bliskość, na Jego miłość. I to jest, myślę, taki klucz, który ja mogę gdzieś podać z mojego doświadczenia, z mojej historii życia, na przełamywanie strachu w swoim życiu. A drogą, która wiedzie przez przełamywanie strachu, jest droga ufności, która sprawia, że Chrystus staje się twoim Panem i twoim władcą twojego życia, bo Jemu też właśnie między innymi przez profesję rad ewangelicznych poświęcamy swoje życie i On staje się królem twojego życia. I wtedy, gdy Jemu powierzysz swoje życie, gdy Jemu zaufasz, gdy Jemu oddasz to, co masz, to dostałeś tak naprawdę od Niego, wtedy strach staje na drugim miejscu. Strach nie jest już wtedy czymś, co kieruje twoim życiem, bo wtedy twoim życiem zaczyna kierować Jezus Chrystus. I to jest doświadczenie, które gdzieś w moim sercu jest i które jest łaską od Pana Boga, które sobie podczytuję właśnie za taką łaskę. I często możemy tej łaski nie dostrzegać w naszym życiu, ale Chrystus właśnie jest tym, który pozwala przełamywać strach. I to jest gdzieś, myślę, moje doświadczenie.
No dzięki, mam nadzieję, że jakoś pomogło to naszemu słuchaczowi Bogdanowi, którego serdecznie pozdrawiamy. On również nas pozdrawia z Ukrainy. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas na Ukrainie. Zaraz do wszystkich wrócimy. Zapraszamy oczywiście cały czas na Facebook, Czas Uzrastania. Tam się dzielić właśnie, jak ta noc przedślubna wyglądała. Pewnie zaraz po muzyce, bo wiemy, że się nowe wpisy pojawiły, przeczytamy, wrócimy do tych wpisów. Jak się przygotowujecie do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego, jak się przygotowywaliście. Jestem ciekawy, wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wyglądało, co was skłoniło do takiej, a nie innej decyzji. A tymczasem prosimy studio w Toruniu, aby uraczyło naszych słuchaczy jakąś piękną, dobrą muzyką, piosenką.
Tobie będzie trwać. ufam Ci, Ty jesteś Bóg.
Chcesz się dowiedzieć i doświadczyć czegoś więcej o świecie telewizji, radia i internetu? Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat aktorstwa, tańca, kultury czy polityki? Chcesz dobrze spędzić czas na warsztatach muzycznych prowadzonych przez muzyków z zespołu muzyki sakralnej Lumen? W dniach od 19 do 21 sierpnia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu organizowane są warsztaty wakacyjne dla młodzieży szkół średnich i trzecich klas gimnazjum. Więcej informacji na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu lub na stronie Radia Maryja, które jest współorganizatorem tych warsztatów. Serdecznie zapraszamy.
I wracamy do Tuchowa. Pozdrawiamy serdecznie z pięknego Tuchowa. Tutaj przeżywamy taką noc przedślubną. Przedślubną, bo jutro nasi bracia redemptoryści składają śluby. Od pierwszych ślubów po wieczyste. A tymczasem patrzymy na Facebook Czasu Wzrastania. I tutaj Sandra nam napisała taki piękny wpis. Pozdrawiamy narzeczeńsko i małżeńsko. O proszę. Wraz z narzeczonym i przyjaciółmi w drodze na mini urlop słuchamy audycji i choć do naszej Rafała i mojej nocy przedślubnej jeszcze 308 nocy, ale mają, ciekawie, 308 nocy, to jednak poruszony temat jest nam bardzo bliski i nie ukrywam, że na myśl o tej faktycznej nocy przedślubnej serce szybciej bije. O proszę, serce szybciej bije. Jeszcze wiele przed nami czasu, aby przygotować się do sakramentu małżeństwa, ale to przeżywanie już trwa teraz. Odliczanie czasu, wyobrażania, jak to będzie. Mamy jednak w sercach najważniejszą sprawę, przygotowanie duchowe. Wykorzystanie czasu tak, aby w dzień ślubu stanąć przed sobą gotowym na wspólną drogę. Ślub to wielkie wydarzenie dla małżonków, rodziny, bliskich. To wielkie staranie o to, aby było piękne, ale przede wszystkim ślub jest sakramentem. I te 308 nocy przedślubnych jest idealną szansą do tego, aby prosić wytrwale Pana Boga o to, aby być dobrą żoną, dobrym mężem. Raz jeszcze pozdrawiamy narzeczeni Sandra i Rafał i małżonkowie z rocznym stażem Marta i Konrad. Również Was serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy i cieszymy się, że napisaliśmy. Jedźcie tam szczęśliwie, wypocznijcie nieco i niech te 308 nocy jak najlepiej po prostu przeminie po to, żeby była ten jeden najważniejszy moment i później całe to wspólne życie. Ojciec Witek, chcesz tego?
Do tego, no myślę, że rzeczywiście to przygotowanie duchowe jest bardzo ważne. Powiem tak, to taka może sprawa trochę prywatna. Tutaj tuchowiaków nie zaskoczę. Tak się składa, że moja siostra z moim szwagrem prowadzą taką restaurację, w której w każdy weekend są wesela. Czasem nawet trzy w weekend i jakby no temat wesel, ślubów w mojej rodzinie jest dość mocno obecny i bardzo wiele wkładają ludzie starań w to, żeby dobrze przygotować się do ślubu i do wesela. Ale też trochę tak z praktyki kapłańskiej, duszpasterskiej widzę, że czasem może być to przeakcentowanie właśnie w przygotowaniu do wesela. Owszem, ten moment piękny, wspaniały, w którym się patrzy sobie w oczy przed ołtarzem i mówi się tak na zawsze, on na pewno jest wyjątkowy, ale chyba warto rzeczywiście wcześniej, no powiedziałbym przynajmniej tyle samo, starań włożyć w to, żeby się przygotować dobrze do ślubu, a niekoniecznie na ten wyjątkowy dzień w swoim życiu, jedyny, patrzeć przez pryzmat właśnie tego, co będzie na stole, jakie będą dekoracje, jaka będzie podróż poślubna. To wszystko jest ważne, piękne i pomaga się cieszyć tym momentem, rodzinie i bliskim. Ale myślę, że to jest jednak no, dość często tak po macoszemu traktowane też przygotowanie do ślubu samego. Na pewno my mamy łatwiej, bo nawet jakbyśmy nie chcieli, to i tak mamy po prostu te rekolekcje, które przygotowują nas do ślubów pierwszych czy wieczystych, czy dzień skupienia przed ponowieniem profesji. Ale jeśli słuchają nas narzeczeni, to też chciałbym do nich zaapelować, żeby te wszystkie sprawy, które z jednej strony są formalnościami, ale z drugiej strony są czymś bardzo ważnym, jak na przykład kurs przedmałżeński, żeby to dobrze przeżyć. Bo spotkałem się też nieraz w praktyce duszpasterskiej z tym, że ktoś pytał: ojcze, gdzie by tu jak najszybciej zrobić kurs przedmałżeński? Ojcze, a gdzie tu będą jak najmniejsze problemy? Nawet spotkałem się z tym, ile to trzeba zapłacić, żeby tam nie musieć chodzić na ten kurs przedmałżeński. Oczywiście na pewno nie tylko od tego zależy szczęście w małżeństwie, ale może warto poszukać rekolekcji dla narzeczonych. Są takowe, nie jest ich wcale mało, wystarczy wejść w wyszukiwarkę w internecie, poszukać, to może pomóc. Na przykład z tego, co się orientuję, na stronie Szansa Spotkania można znaleźć takie rekolekcje. No i to, co chyba bardzo ważne, to też modlić się wspólnie. Może trochę też zdradzę taką, nie wiem czy tajemnicę, może nie tajemnicę, ale tak się akurat składa.
Tajemnic się nie zdradza.
Dobrze, to nie zdradzam tajemnic, tylko po prostu coś powiem. Wiem, że Sandra i Rafał, bo znam ich, to moi przyjaciele, też mają taki zwyczaj, że właściwie w niedzielę, zawsze kiedy tylko mogą, w rodzinie modlą się modlitwą różańcową. I jestem przekonany, że to jest też świetne przygotowanie do małżeństwa i że ten temat narzeczeństwa i małżeństwa jest tam omadlany. Także młodzi, dobrzy ludzie, kiedy planujecie małżeństwo, to te fajerwerki, no dobrze, jak na stole coś będzie smacznego, to też na pewno bardzo dobrze. No ale niech towarzyszy to przygotowanie duchowe.
Ja idę do naszych ekspertów od małżeństwa oczywiście. Oni już się boją. Nie ma czego się bać. A byście też tak odliczali dni do waszego ślubu? Czy jak to u was było? Kiedy się, czyli po ilu miesiącach czy latach po zaręczynach na tym słynnym Giewoncie był ślub?
To znaczy w naszym przypadku to było troszkę odwrotnie, bo najpierw była decyzja o ślubie, a potem były zaręczyny. Także u nas było wszystko...
No dobrze. No to najpierw decyzja o ślubie. Od tej decyzji o ślubie, tak. I kiedy był ślub?
2 lata chyba było. Jakieś 2 lata było, potem był ślub. Także no tak jak mówię, no zupełnie odwrotnie wszystko było, ale myśmy nie odliczali chyba. To jakoś samo przyszło, bardzo szybko przyszło i nie było takiej potrzeby, żeby odliczać i jakoś tak czekać, żeby to już przyszło. To znaczy wiadomo, że Chcieliśmy, żeby to był już ten dzień. Na pewno, żeby to był dzień, ten dzień. Nie dlatego, żeby minął, tylko że to jakiś taki, przynajmniej w moim przypadku, kolejny ważny dzień w życiu. Pierwszym dniem pamiętam, że była pierwsza komunia święta i też tak czekałem na to. A drugim dniem właśnie był dzień ślubu.
No i się udało. A Kasia, jak to odbierałaś?
To znaczy ja, jako każda kobieta, która chciałaby kiedyś wyjść za mąż, przygotowywałam się już wcześniej, oczywiście. Musiałam przecież wybrać suknię ślubną.
Już od 6 klasy chyba.
Także to może takie trywialne trochę, co powiem, ale to jest też naprawdę bardzo ważny dzień dla kobiety, jako dla tej, która będzie przez chwilę najważniejsza, ma być najpiękniejsza. No i jeżeli jest jeszcze ten książę z bajki obok, to już właściwie jest wszystko, co jest potrzebne.
Czyli w ten sposób też. A pamiętacie swój kurs przedmałżeński? Bo tam właśnie też było wspomniane o tym?
Tak. Cały Wielki Post uczestniczyliśmy w kursie przedmałżeńskim. Raz w tygodniu, w soboty.
I jak w ogóle wspominacie ten kurs? To znaczy, czy coś was tam zaskoczyło? Czy coś wam, w czymś wam pomógł ten kurs przedmałżeński? Czy widzicie na przykład, że warto było też uczestniczyć w tym?
Tak, warto było, zwłaszcza ja wspominam bardzo, bardzo głęboko spotkanie z małżeństwem, które opowiadało swoją historię życia z problemem alkoholowym. To była taka historia, która rzeczywiście potrafiła do mnie przemówić i wydaje mi się, że dzięki temu spotkaniu inaczej też patrzę na aspekt wspierania się w małżeństwie, życia na co dzień. To były naprawdę ważne spotkania.
Na siebie, Łukasz, też.
No nic dodać, nic ująć na pewno.
A wy, chłopaki, jak tam w tym nowicjacie, wyście tam odcinali ten centymetr? Bo ja pamiętam, że były takie roczniki, chyba nasz też, że gdzieś tam wisiał taki centymetr, taki krawiecki i tam od iluś, tam od jakiejś liczby były odcinane, nie wiem, u kogo jeszcze tak, u Staszka, o, jest brat Stanisław. Jak to tam u was było, jak wyście czekali na ten moment ślubów?
Myśmy czekali cały rok, ale taki specjalny okres oczekiwania zaczął się od setnego dnia przed ślubami. Mieliśmy wydrukowany metr, dosłownie metr. I codziennie, kto pierwszy wszedł do sali wspólnej, to odcinał na jeden centymetr, to jeden dzień bliżej do tych ślubów. Na to się czekało i to było bardzo ważne. Dlatego też ta świadomość tego, żeby nie zmarnować tego czasu, który bardzo szybko upływa, bo tego centymetra, ten metr zamienił się w centymetry i to bardzo szybko było widać, jak ten czas ucieka, żeby go dobrze wykorzystać.
A teraz jak to w nowicjacie wygląda? Czy ta tradycja przetrwała, czy w ogóle coś innego jest? Jak wy w ogóle myśleliście o tym w tamtym roku, tak? 14 rozpoczęliście nowicjat. I co się od tamtej pory zdarzyło? Czy czekaliście na tego 15, czy po prostu ten rok tak sobie przeleciał, że nawet nie wiecie kiedy?
Na pewno czekaliśmy. To wyjątkowa sytuacja była, kiedy rocznik poprzedni, tutaj brata Pawła, składał pierwszą profesję zakonną, a my uczestniczyliśmy w tej mszy i wtedy było to myślenie, Jezu, kiedy to będę ja, nie? Rok przeleciał bardzo szybko, aczkolwiek no, nie można powiedzieć, że nieowocnie, bo można było dużo w sobie zmienić. A jeżeli chodzi o tą tak zwaną naszą też zakonną studniówkę, to u nas nie było czegoś takiego jak odcinanie kolejnych dni. Aczkolwiek są współbracia, których jeżeli podszedłeś rano, wieczorem spytałeś się ile dni, zawsze wiedział, powiedział dokładnie ile dni dostało. Także szczerze powiem, nie potrzebowaliśmy tego metra, bo współbracia nam zawsze pomagali w tym. Bo ja przykładowo to może miesiąc przed, to już wiedziałem ile dni dostało, tak to nigdy jakoś... Tych dni specjalnie nie odliczałem. Bardziej staram się wykorzystać ten czas, który jest, zająć się tym, co jeszcze mi dostało do zrobienia. Ale tak mówię, za co dziękuję serdecznie współbraciom, za pomoc, której doświadczaliśmy przez te 100 dni, bo równo od 100 dni odliczali. Byli tacy, którzy pamiętali zawsze, każdy dzień.
Też taki moment w nowicjacie był szczególny, już te ostatnie 2 tygodnie, kiedy też ojciec magister nam często mówił, że to jest nasza ostatnia nowenna w nowicjacie, że to jest nasza ostatnia wspólna rekreacja, że to jest jakieś nasze wspólne spotkanie, wspólne wyjście. I to też był taki moment, już kiedy człowiek sobie uświadamiał, że no, ten moment się kończy. I to też w sumie piękne było, bo rzeczywiście ten moment, jak też tutaj Olek wspomniał, rok temu, kiedy my rozpoczynaliśmy nowicjat, to dla nas no, ten rok był taką dużą perspektywą czasu, ale rzeczywistość pokazała, że ten czas biegnie bardzo szybko. I modlitwa, i praca, i studium, które każdego dnia było, sprawiało, że te dni bardzo szybko leciały. I dzień za dniem, ten dzień, który...
Ale tak wejdę, przepraszam, że wejdę słowo, a te dni zawsze były takie poważne?
Nie. Te dni... Nasz rocznik, który my tworzymy, jest rocznikiem bardzo głośnym, bardzo rozbieganym. Dlatego też nasi przełożeni, kiedy nam mówili różne uwagi, to często właśnie też to się pojawiało, że u nas, żeby powagę zachować, to rzeczywiście było bardzo trudno. I te piątki, kiedy mieliśmy dni skupienia, to rzeczywiście to były piątki, w których żeśmy się wyciszali, ale tylko tak do połowy dnia, bo później no już niestety te nasze emocje, które i nasze temperamenty no nam nie pozwalały. I rzeczywiście ten nasz nowicjat był...
Rozumiem teraz układ rekolekcji.
Był wesołym nowicjatem. Też przy tej okazji bardzo serdecznie chcemy pozdrowić naszych współbraci, którzy na pewno nas słuchają, naszych przełożonych. Też ta noc dzisiejsza w nowicjacie jest no, taką szczególną nocą, bo dzisiaj jest 19 nowicjuszy, bo 2 roczniki się spotykają. Chłopaki z postulatu dziś rozpoczęli nowicjat. My tak naprawdę jutro go kończymy, ale ta dzisiejsza noc...
Ilu was kończy, czyli ilu składa śluby?
Nas składa 10 śluby i 9 współbraci dzisiaj zostało przyjętych do nowicjatu. Dziś rozpoczęli swoją przygodę z tą Lubaszowską Górką.
Świetnie. Gratulujemy i no, jeszcze będziemy tak sobie życzyć na koniec na pewno. Natomiast na Facebooku Czas Odrastania brat Fabian napisał: na pierwszą swoją profesję, i tu uwaga, na pierwszą swoją profesję zakonną, wstyd się przyznać, zaspałem. Raczej nigdy wcześniej nie miałem problemu ze wstawaniem na jucznię, a tego wyjątkowego dnia po prostu zaspałem. Pozdrowienia od brata Fabiana Cystersa z Wąchocka. Dzięki, pozdrawiamy naszych braci Cystersów, w ogóle wszystkich zakonników. Mamy takie, jedno jest takie wyznanie, takie dosyć poważne, może i tragiczne. Ktoś, kto się podpisał, Wyspa. Tak, jedna noc radosnego oczekiwania, a potem rozczarowanie do końca życia. Wiem, wylewa się ze mnie gorycz porażki. Nie należę już do młodzieży, jestem kobietą po 40 i po przejściach, co tu dużo mówić, z małżeństwem, które okazało się kompletną porażką. Może to kara Boża za to, że nie poszłam za głosem pierwszego powołania zakonnego. No właśnie, ktoś sobie zadaje pytanie, a może to Pan Bóg mnie ukarał, a może to miało być inaczej. Co wtedy w takich sytuacjach odpowiadamy, ojcze?
No, uczyniwszy raz wybór, w każdej chwili wybierać muszę, tak? I na pewno to nie jest tak, że jeden wybór, jeden moment zdeterminuje nam całe życie i kiedy będzie piękny ślub i piękne wesele, to potem już w pakiecie jest piękne życie. I tak samo, jeśli chodzi o rzeczywistość życia zakonnego, bardzo przeżywamy to co się dzieje, kiedy składamy pierwsze śluby, czy śluby wieczyste, czy ponawiamy, ale to wcale nie gwarantuje tego, że będziemy dobrymi zakonnikami. no nasze życie, czy chodzi o powołanie małżeńskie, czy o powołanie zakonne, to jest wybieranie każdego dnia, to jest tak naprawdę ślubowanie każdego dnia, bo jest taką dobrą tradycją i myślę, że nie byłoby źle, zresztą chyba niektórzy małżonkowie też tak robią, że nie tyle zrobić sobie bilans, co rachunek sumienia, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc warto się tą terminologią posługiwać. Czy ja tego dnia spełniłem moje ślubowanie, czy spełniłam moje ślubowanie? Bo znowu to tak trochę z obserwacji zza ołtarza, tak? Jest wzruszenie, czasem właśnie łzy w oczach, pani młoda się o mało nie rozmarze gdzieś tam, czy na kazaniu, czy kiedy jest przysięga. Ten moment się przeżywa wyjątkowo i coś tam się powtarza za księdzem. Ale potem, ciekaw jestem, czy jakby zapytać małżonków, co dokładnie ślubowali, czy od razu...
No dobra, pytamy od razu pytamy.
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.
Świetnie. Ale to nie było wyreżyserowane.
Nie. Ale też są na przykład jeszcze przyrzeczenia. Czy przyrzekacie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Pan Bóg obdarzy? I szczerze powiem, że dość często takie małe pucowanie kiszek robię przy okazji chrztów i przypominam ten fragment, że przyjąć pięknie, cudnie, dzieciątko się urodziło, po katolicku wychować. No i niestety to nie jest wcale wesołe, ale dobrze wiemy, że wielu niestety zapomina o tym, po katolicku wychować potomstwo. Ale zmierzam do tego, że chyba trzeba sobie każdego dnia robić rachunek sumienia. Nie po to, żeby się pogrążyć i powiedzieć sobie, ojej, taka jestem straszna żona, ojej, taki mąż jestem okropny, taki jestem w ogóle zakonnik do niczego. Nie, ale ucieszyć się tym, co się udaje w tym spełnianiu ślubów, którymi żyję, czy małżeńskich, czy zakonnych. No ale też czasem może trzeba się puknąć w makówkę i powiedzieć sobie zaraz, gdzieś odszedłem, gdzieś odeszłam od tego, co ślubowałam, co ślubowałem, czy w małżeństwie, czy w życiu zakonnym. I jak powiadam, nie po to, żeby się pogrążyć w rozpaczy, tylko po to, żeby powrócić do pierwotnej miłości. To takie biblijne, ale myślę, że pasujące i do małżeństwa, i do życia zakonnego. Powrócić do pierwotnej miłości.
A po drugie właśnie odpowiedź też jeszcze do tej wyspy. Pan Bóg nie mści się na człowieku. Nigdy się nie mści. I jeśli coś się nie udało w życiu, to nie jest zemsta Boga. Także tego trzeba być pewnym na 100%. Nigdy nie jest zemstą Boga. To my sobie takie różne losy tworzymy i historie innych ludzi też na to wpływają i czasami tego nie potrafimy zrozumieć, ale nieraz potrzeba czasu, żeby to zrozumieć.
To tak może troszeczkę przemknęło, co Łukasz powiedział z tym Giewontem. Ta obecność tego krzyża na Giewoncie, że chcieliby, żeby ten krzyż, żeby wiara w ich życiu była obecna. I
ja tylko wejdę, ale my zawsze musimy do wszystkiego teologię dorobić po prostu.
No nie, Łukasz o tym mówił, ojcze. Mówił. Tak, potwierdza. O,
podobnie, ja sobie żartuję.
Obroniony. Ale chodzi mi o to, żeby też zawsze pamiętać o tym, że no to małżeństwo, czy to życie zakonne musi być, kiedy się składa śluby, otwarte na te momenty, kiedy jest trudno. I myślę, że często jest po ślubie trudno dlatego, że w okresie narzeczeństwa, czy jeszcze wcześniej jest bardzo miło, jak ktoś kogoś za uchem podrapie, jak ktoś się z kimś przespaceruje po brzegu morza, jak ktoś z kimś pojedzie w góry, jak ktoś coś tam, gdzieś tam, jakoś tam, że jest miło i fajnie. ale ta perspektywa krzyża. I tak sobie myślę, że dobrze by było też w tym czasie przygotowania zadać sobie pytanie, czy ta moja księżniczka i czy ten mój książę z bajki, czy będzie gotowa brać razem ze mną krzyż? Czy może właśnie gdzieś pójdzie na łatwiznę i zacznie, na przykład, sięgać do kieliszka?
A co w przypadku, kiedy na przykład będę miał wypadek? Nie? Tak. I co wtedy? Warto zadać takie pytanie. Czy wyobrażasz sobie życie ze mną na przykład, nie wiem, niepełnosprawnym w pewnym momencie po wypadku albo w jakiś tam jeszcze inny sposób, ale coś się stało nagle?
Bo w życiu nie chodzi o to, żeby było fajnie. To nie jest cel życia, żeby było fajnie. Obojętne, o jakim powołaniu mówimy. Bo miłość to nie jest to, że jest fajnie, bo nie zawsze jest fajnie. I zarówno w życiu zakonnym nie zawsze jest fajnie, jak i w małżeństwie nie zawsze jest fajnie. I to jest ślubowanie Panu Bogu, że ja wybieram, niezależnie od tego, jak będzie. Dziś jest też taki wyjątkowy dzień u nas, ponieważ 10 lat temu dokładnie, w Wigilię Ślubów Wieczystych mojego rocznika, odszedł do wieczności nasz współbrat, ojciec Robert Srebro, który księdzem był zaledwie rok. I dzisiaj ojciec Maciej na kazaniu przypomniał, że on powiedział tuż przed tym, jak zapadł w śpiączkę, że jakkolwiek by nie było, na wszystko jestem przygotowany. I powiedział to spokojnie i radośnie. I to też taki piękny znak, że kiedy wybieram z miłości, to co by się nie działo, to nie traci aktualności. Nie jest aktualne wtedy, kiedy tylko jest fajnie. Tak jeszcze tylko bardzo krótko powiem. Kiedyś na odpuście tu w Tuchowie była taka pani z mężem, którego przed sobą pchała na wózku. Wyspowiadali się, a potem podeszli do mnie i powiedzieli: ojcze, my jesteśmy ze sobą 40 lat. Tu dziękujemy Matce Bożej za nasze małżeństwo. I 33 lata mąż jest na wózku. I bardzo Panu Bogu za to dziękujemy, że nasza miłość mogła dojrzeć przez tą sytuację cierpienia. Więc, kochani narzeczeni, tak popatrzcie na tą drugą osobę. Nie wiem, może się nawet coś rozpadnie, jak ktoś sobie to mocno weźmie do serca, ale zadajcie sobie pytanie, czy ta druga osoba będzie ze mną wtedy, kiedy nie będzie fajnie?
Bardzo ważne pytanie. I myślę, że warto się nad tym wszystkim teraz zastanowić w chwili takiej refleksji, a studio w Toruniu poprosimy o muzykę taką właśnie, która pomoże nam nad tym się wszystkim zastanowić. Bardzo prosimy.
W takiej ciszy ukryty ja liczę. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, czy wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.
I jesteśmy już z powrotem w Tuchowie. Tak się przemieszczamy z Torunia do Tuchowa, z Tuchowa do Torunia. To jest możliwe dzięki współczesnej technologii, dzięki tym wszystkim pewnie światłowodom i w ogóle tym falom. Dzisiaj w końcu świętego Maksymiliana, który no, początkował te wszystkie takie marzenia o to, żeby ewangelizować we wszelki możliwy sposób, jak się tylko da. Przypomnę, audycja pod tytułem Noc przedślubna. Są z nami szczęśliwi małżonkowie, szczęśliwi redemptoryści, ci, którzy się przygotowują, jutro powiedzą pierwszy raz Panu Bogu, nazwijmy to takie przysłowiowe, tak? tak? I jest współbrat, który będzie składał śluby wieczyste, są współbracia, którzy będą ponawiali też te śluby. I piszecie też na Facebooku Czas Zrastania, bardzo wam dziękujemy za to. Na przykład, nie wiem, czy mogę podać imię, ale nazwijmy to Emilka. O, może tak. Emilka napisała tak. Witam. A jak to jest z małżeństwem? Jestem z moją drugą połówką ponad 6 lat. Kończymy studia, ale planów jak na razie brak. Czuję opór ze strony jego rodziny, ale nie od niego. Jak temu zaradzić? Jak pokonać niepokój odrzucenia ze strony jego rodziny? Pozdrawiam z ciepłego Poznania. My również z ciepłego Tuchowa pozdrawiamy cię. No właśnie, pytamy się małżonków, w końcu ekspertów.
Może nie tak ekspertów, bo widzę, że tutaj staż jest na pewno większy niż nasz, bo mamy tylko rok, tu jest 6 lat.
Na przed ślubem.
Ale 6 lat są parą, nie ma jeszcze decyzji. Właśnie nazwijmy tak, Emilka napisała, że nie ma decyzji. Są 6 lat razem, ale nie ma jeszcze decyzji co do ślubu, bo widzi opór ze strony jego rodziny, ze strony jego za bardzo nie widzi. No i tutaj jest jakiś taki strach przed tym, jak temu zaradzić.
No tak, źle zrozumiałem może, ale...
Może ja źle przeczytałem, przepraszam.
W porządku. Nie wiem, czy to jest jakaś rada, ale przede wszystkim no ślubu nie zawiera się z rodzicami jego czy jej. Ślub sakrament małżeństwa zawiera się z tą drugą osobą właśnie i to my będziemy razem, my będziemy wszystko przeżywać, my będziemy mieć wspólne problemy, a nie rodzice nasi, i to my musimy podjąć tę decyzję, a nie nasi rodzice, więc skoro obydwoje wiemy, czego chcemy, wiemy, że tak ma być, że będziemy razem, że na dobre i na złe, to ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu takiego większego, bo to jest nasze życie przede wszystkim.
Ja jeszcze dodam, że kiedy przygotowywaliśmy się do ślubu i uczestniczyliśmy w kursie przedmałżeńskim, pracownik poradni przytoczył taką myśl, że to przecież po ślubie ta druga osoba jest najważniejsza. Zawsze trzeba myśleć o tym, że mama, tata, brat mojej drugiej połówki to kolejne elementy w tej mojej wieży życiowej. Najważniejsza jest ta druga osoba. Nawet co w jakiś sposób mnie zszokowało w pierwszym momencie, ale później jakoś to zrozumiałam. Pracownik poradni powiedział, że nawet to dziecko, nasze wspólne dziecko jest też kolejnym elementem naszej wieży, że tak naprawdę cały czas ta druga osoba, ten współmałżonek jest najważniejszy. Więc jeżeli moglibyśmy coś poradzić, to chyba iść za głosem serca, nie patrzeć na to, co mówią i myślą inni.
Czyli jakby pójść na taki hardcore już zupełny, to można mieć cały świat przeciwko sobie, tak? Ale najważniejsze, że ty, ja, czyli no jest ona i on, tak? W tym momencie słuchają tego głosu serca, tak? I oni chcą.
Tak, zdecydowanie. Chociaż na pewno nie jest to zbyt proste. No, na pewno nam łatwo mówić, ponieważ my nie mamy takich problemów. Relacje między nami, rodzicami i naszymi rodzinami są dobre. Jednakowoż uważam, że trzeba jednak brać to życie takie, jakim jest. Jeżeli nie wszystko układa się po naszej myśli, nie możemy się ze wszystkimi porozumieć tak, jakbyśmy chcieli, trzeba po prostu odpuścić. Ale nie tę miłość, tylko to, co złe.
Dzięki. Ale nieraz jest tak przecież, że syn mówi, no idę, bo chcę zostać, nie wiem, chcę zostać księdzem, chcę zostać redemptorystą, chcę zostać cystersem, chcę zostać józefitką. No w ogóle chcę być albo tam księdzem, albo zakonnikiem, zakonnicą. No i w domu nie jestem dobrze przyjęte. Są takie przypadki, znamy gdzieś takie przypadki też, że rodzice nie zawsze się zgadzali na takie rzeczy i trudno było chłopakom. Nie wiem, czy ojciec Witek pamięta takie sytuacje gdzieś może, ale co można by było poradzić takim osobom, które no, gdzieś chcą, serce ich rwie do tego, ale w domu tego nie przyjęli, bo już mają plany na niego. bo już on już ma, nie wiem, już ma dom dla siebie przepisany, bo już ma świetne studia i po tych studiach już ma zapewnioną pracę. No w ogóle byt jego już jest zapewniony, a gdzieś go serce rwie i wie, że jeżeli powie, że chce być, nie wiem, księdzem, chce być siostrą zakonną, to zrani bardzo swoich rodziców, ponieważ oni już tak bardzo poszli do przodu z jego życiem. Co wtedy? O, ojciec Witek. Wiedziałem. Ale to miłe było.
Ojciec mnie wywołał, no to co? No niestety takie sytuacje się zdarzają i mam wrażenie, że zdarzają się coraz częściej. W tym roku też były takie sytuacje, gdzie ktoś powiedział swoim rodzicom o tym, że chce wstąpić do naszego zgromadzenia. No i była histeria. Histeria po prostu. Bo nie tak planowaliśmy twoją przyszłość. Rok temu tak samo. Powiem szczerze, może słuchają nas rodzice młodsi, którzy za ileś lat będą mieć synów, córki, którzy być może staną przed nimi i powiedzą: mamo, tato, ja chcę być kapłanem, siostrą zakonną, zakonnikiem. No nie rozumiem tego, jak można swojemu dziecku układać życie według swoich pomysłów i marzeń. To chyba trochę by trzeba było porównać do sytuacji, kiedy no nie wiem, jakieś piskle wyklułoby się w gnieździe, no i te ptaki, na przykład bociany, nie pozwoliłyby tym pisklętom nigdy z tego gniazda wylecieć. Obawiam się, że to gniazdo mogłoby też wtedy spaść. I tak się czasem dzieje. Znam taką sytuację, kiedy rodzice zblokowali chłopaka, który chciał wstąpić do zakonu. I to poskutkowało tym, że bardzo dobre relacje w rodzinie rozwaliły się na zawsze. On nie wstąpił do zakonu, nie ożenił się i ze swoimi rodzicami żyje w bardzo złych relacjach, a też i cały taki jego entuzjazm, wiara, no radość życia, gdzieś to wszystko odeszło. Można bardzo skrzywdzić swoje dziecko, kiedy chce się mu układać życie. Rodzice zawsze powinni pomagać, dokonywać wyborów, ale wydaje mi się, że coraz częściej jest tak, że rodzice próbują bardzo mocno ingerować, czy w małżeństwo, czy też właśnie w tych sytuacjach, w których ktoś chce iść do zakonu, czy do seminarium.
Ale też możemy w drugą stronę popatrzeć. Tak mi się teraz przyszło do głowy, bo znam kilka takich przypadków, kiedy rzeczywiście no, chłopak poszedł, jeden czy drugi, do zakonu, czy tam do seminarium jakiegokolwiek. No bo tak mu się wydawało, że tak trzeba, tak? Bo też taka i ułożona rodzina, jedna, druga i wszystko tak pobożnie w domu, tak? No ale w pewnym momencie on widzi, odkrywa tak, że jednak to nie jest jego droga, no ale z drugiej strony no nie, no bo to już rodzice wszystko opanowali, oni się już bardzo cieszą, już w ogóle cała wieś, całe miasto, czy cała parafia, nie wiem jak to tam nazwać, już tym wszystkim żyje, także presja społeczna jest wielka, tak? No a chłopak gdzie się tam męczył, jeden czy drugi? Znamy takie przypadki.
Znamy i też z nieodległej przeszłości powiem, że były takie historie, mam tu dwie konkretnie na myśli, gdzie ktoś powiedział, że nie wstępuje do zakonu, dlatego że się boi, że w tej decyzji może by było za dużo zachwytu mamy taką perspektywą na przyszłość. I mówi: nie, nie. Ja muszę wyjść z domu, muszę pójść na studia, muszę nabrać odległości trochę, bo ja chcę mieć pewność, że to jest moja decyzja. Więc można też przedobrzyć z zachwytem nad taką właśnie wizją syna kapłana, zakonnika, czy córki, siostry zakonnej. Czy można też przedobrzyć, kiedy, no właśnie, teściowej, to może to rzadkość, nie wiem, ale teściowej się strasznie podoba przyszła synowa. No i jakby też pod pewną taką presją, tak, albo przyszły zięć Właśnie, no to może się okazać, że nie wiadomo, kto tu komu ślubuje.
Tak, właśnie. Czyli najkrócej mówiąc, dziewczyny, chłopaki, macie się podobać sobie nawzajem, nie teściowym. Chłopaki, idziecie i jak macie być księdzem, czy dziewczyny, które macie być siostrami, idziecie i to ma być wasza decyzja, a nie, że będziecie się mile czuli w swojej rodzinie, w swojej parafii, tacy jakoś inaczej dostrzegani, a później pewnie w pewnym momencie, bo były takie historie, no nie ma jak przeciw całemu społeczeństwu walczyć i się ktoś tam jeden czy drugi męczył prędzej czy później i tak to jakoś wybuchło w tym wszystkim. Ale wracamy, bo mamy ostatnie 5 minut naszej audycji, ostatnie 5 minut tej nocy przedślubnej, śluby wieczyste i bardzo mnie zdziwił, nie zdziwił, tylko tak rozśmieszył ten wpis brata Fabiana, który zaspał. Ile budzików brat Staszek dzisiaj sobie nakręci?
Mogę zaryzykować i powiedzieć, że ani jednego, ponieważ poprosiłem współbraci, żeby przyszli.
To dobrze, bo ja pamiętam brata Staszka, który ma bardzo mocny sen, ale nie będziemy o tym opowiadać. Nie tym razem. A u was, bo dosyć wcześnie, o 9 jutro startujemy.
Tak, o 9 jutro mamy pierwsze śluby, ale wcześniej też mamy o godzinie 7 jucznie z poświęceniem habitów, więc też musimy dużo wcześniej wstać, żeby się przygotować. Ale myślę, że też z tym problemu nie będzie. Ja też jestem osobą, która...
Jest dzwonnikiem?
Dzwonnikiem może nie, ale bardzo wcześnie wstaję i nie mam problemu ze wstawaniem, chociaż też parę razy złapałem się na tym, że 3 budziki ustawiłem tak dla bezpieczeństwa, żeby rzeczywiście nie zaspać. Ale myślę, że z tym problemu nie będę miał i no i jakoś się pozbieram rano, jeżeli oczywiście zasnę, bo nie wiem, jak to będzie, jak wrócę już do domu.
Ciekawe, czy pozostali współbracia będą spać.
Zobaczymy, jak to jest z tym snem. Ja jestem o tyle dobrej sytuacji, co tu jeszcze podkreślamy, że rodzina zakonna się uzupełnia. Tomek wstaje bardzo wcześnie rano, a ja mieszkam z nim, dzieli nas tylko ściana, także mimowolnie ja się budzę, kiedy on się budzi, tym bardziej, kiedy on biega po korytarzu. Także ja jestem pewny, że na pewno na te śluby nie zasnę, bo liczę na Tomka. Aczkolwiek na pewno jakiś budzik będzie. Tylko jest to pytanie, które każdy sobie z nas zadaje, a gdzie wszyscy nam mówią, łącznie z wychowawcami, że i tak nie uśniecie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Dobra, i tak na koniec, co życzycie wszystkim przygotowującym się do małżeństwa, na przykład już małżeństwom, tak jak tutaj Kasi i Łukaszowi, czego dzisiaj życzycie? Wy, którzy jutro będziecie... też ślubować.
Życzę wszystkiego, co może wam przynieść radość, co sprawia, że w waszym sercu będzie pokój, bo jeśli mamy w swoim sercu pokój, pokój Chrystusowy, który sprawia, że nasze serce gdzieś nie jest przepełnione negatywnymi emocjami, negatywnymi uczuciami, to wtedy możemy mieć jakąś pewność, że ten nasz wybór, który pragniemy podjąć następnego poranka, jest wyborem, który pochodzi od Pana Boga. Jest tą decyzją, która jest zgodna z Jego wolą, bo pokój jest właśnie oznaką tego, że idziemy właśnie Bożą drogą.
No i pewnie do tego jeszcze życzymy wam wszystkim wytrwałości, miłości, takiej niekończącej się miłości i miłości. Bo miłość jest najważniejszą taką wartością, ale też jest jedyną rzeczą, którą należy walczyć w życiu. Miłość właśnie. To taka parafraza w ogóle wielu świętych i wielu mądrych ludzi, którzy tak się w pewnym momencie życia dochodzi do tego, że miłość. A co małżonkowie życzą takim właśnie adeptom, którzy jutro będą ślubować? Jestem ciekawy. Oni też na pewno.
Wytrwałości.
Przede wszystkim wytrwałości, ale tutaj brat wspomniał, brat mówił o pokoju, o takiego spokoju, bo ja wiem po sobie, że ja naprawdę w spokoju nie podchodziłem do tego wszystkiego. Myśmy to wszystko mieli już wcześniej ustalone, zaplanowane i chyba ten spokój taki wynikający właśnie z tego, że doszliśmy do wniosku razem, razem dojrzeliśmy do tej decyzji i że skoro razem podjęliśmy tę decyzję, to musi być dobrze i na pewno będzie dobrze. I dlatego mówię tutaj właśnie takiego spokoju, takiej pewności.
Czyli tak na koniec, już zupełnie na koniec, bo widzę, że już nas czas bardzo goni. Pozdrawiamy wszystkich małżonków, tak, wszystkich narzeczonych, wszystkich zakochanych, wszystkich, którzy będą w związkach małżeńskich, tych, którzy nas słuchają, gdzieś tam jadą na wakacje, tak, tych wszystkich zakochanych małżonków i wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy nowicjat cały.
Tak, pozdrawiamy też braci franciszkanów z Zakliczyna, którzy też jutro składają pierwsze śluby zakonne. Też nasze rodziny pozdrawiamy, które też nas słuchają.
Ja pragnę pozdrowić całą moją rodzinę, księdza proboszcza, księdza prałata też pracującego w mojej parafii, posługującego, no i wszystkich, którzy słuchają tą audycję. Dziękuję.
Ja chciałbym pozdrowić całą ziemię limanowską.
Okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, mojego brata i ojca rektora z seminarium.
A proszę.
Ja pozdrawiam współbraci, którzy nas słuchają w tym momencie, gdziekolwiek są. Tych wszystkich, którzy za nas się modlą, na których możemy liczyć.
Szczególnie chciałabym pozdrowić wszystkich tych, którzy jutro będą wstępować w związek małżeński lub też ślubować Bogu.
A ja pozdrawiam szczególnie wszystkich tych, którzy w czasie tych wakacji jeszcze mają problem z podjęciem decyzji odnośnie wstąpienia do zgromadzenia jakiegokolwiek czy zakonu i chcę im życzyć dużo, dużo odwagi. No i pozdrawiam wszystkich tych, którzy może już oczy mają otwarte na zapałkach, ale jeszcze nas słuchają.
Ja również do wszystkich pozdrowień dołączam, wszystkich, którzy nas słuchali. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pisali na Facebook Czas Wzrastania. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz z Tuchowa, z pięknego Tuchowa, gdzie jutro nasi współbracia będą składać, ponawiać niektórzy śluby, a niektórzy składać już śluby wieczyste w Lubaszowej, czyli w naszym nowicjacie będą składać pierwsze śluby. Bardzo się cieszę, że będę mógł być też tego świadkiem. I serdecznie pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Proszę na antenę Toruń.